Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, w którym omawiamy najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizujemy krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Dominik Brodacki, jestem analitykiem do spraw energetycznych i zapraszam na dzisiejszy odcinek. 9 sierpnia Paweł Gruza został powołany na wiceprezesa zarządu PKO BP i jednocześnie osobę pełniącą obowiązki prezesa banku. Na tym ostatnim stanowisku zastąpił Iwonę Dudę, która tego samego dnia złożyła rezygnację. Zanim Gruza na dobre rozsiądzie się w fotelu szefa PKO, będzie jeszcze musiał uzyskać formalną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Już teraz jednak przestał pełnić obowiązki członka zarządu KGHM, w którym odpowiadał za aktywa zagraniczne miedziowej grupy. W sumie będzie już trzecim szefem PKO BP, po tym jak w czerwcu 2021 roku z banku odszedł jego wieloletni prezes Zbigniew Jagiełło. O tym, kim jest Gruza, dlaczego stanął na czele największego polskiego banku i jak może nim kierować, opowie Piotr Sobolewski, nasz starszy analityk do spraw sektora finansowego. Ja nazywam się Dominik Brodacki, współtworzę dział energetyczny Polityki Insight i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Piotrze, zanim skupimy się na Pawle Gruzie, chciałbym cię podpytać, dlaczego w ogóle doszło do zmiany prezesa PKO BP? Powiedz w dwóch słowach, co się tam personalnie działo po odejściu z zarządu Zbigniewa Jagiełły i jak dobrnęliśmy do dnia dzisiejszego.
Po odejściu prezesa Jagiełły PKO BP stało się miejscem walk frakcyjnych. Oczywiście i wcześniej one istniały. Było też wiele prób odwołania Jagiełły przez 12 lat jego kierowania bankiem. Jednak profesjonalizm prezesa, a później parasol ochrony roztoczony przez Mateusza Morawieckiego, obaj panowie byli przyjaciółmi, pozwalał Jagiełle trwać na tym stanowisku. W tym czasie prezes mógł prowadzić głębokie, wieloletnie reformy, na przykład w zakresie cyfryzacji banku, chmury obliczeniowej. Menadżerowie PKO BP stali się jednymi z najbardziej wykwalifikowanych na rynku, najbardziej cenionych na tym rynku bankowym. No ale Jagiełło odchodzi z banku. Do banku zaczyna coraz bardziej wchodzić polityka i drużyna Jagiełły, czyli ci menadżerowie, którzy się wykształcili przez te 10-12 lat za kadencji Jagiełły, coraz bardziej ta drużyna Jagiełły się z banku wykrusza. No i nowi prezesi, czyli Jan Emeryk Rościszewski, potem Iwona Duda, oni są uważani przez pracowników PKO BP, przez byłych menadżerów, którzy stamtąd odchodzą, ale też przez analityków i inwestorów za takie osoby, które nie mają wizji, które nie mają strategii, które po prostu są osobami mającymi jakieś tam wsparcie w obozie rządzącym. I prezes Iwona Duda, ona mierzyła się z brakiem poparcia na posiedzeniach zarządu, bo w zarządzie zasiadali dwaj wiceprezesi, którzy chętnie zajęliby jej miejsce. To był i Max Kraczkowski, i Marcin Eckert. Zresztą nawet sama Rada Nadzorcza nie była zbyt przychylna Dudzie. Wiemy, że przewodniczący Rady Nadzorczej, czyli Maciej Łopiński, był w tej frakcji menadżerów z PZU, którą reprezentował też Marcin Eckert. Plotki o tym, że Duda słabnie pojawiły się już kilka miesięcy po jej powołaniu, w końcu stały się faktem i prezes złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Docieramy do miejsca, w którym jesteśmy obecni.
Zastanówmy się, kim jest Paweł Gruza. Zacznijmy może od tego, co mówi o nim jego bogate CV.
Paweł Gruza jest przede wszystkim prawnikiem specjalizującym się w podatku VAT, ale też w podatkach dochodowych. Jeszcze na studiach on współpracował z Witoldem Modzelewskim, szefem Instytutu Studiów Podatkowych, a później ekspertem podatkowym PiSu. W 2000 roku rozpoczął pracę w firmie doradztwa podatkowego Arthur Andersen. Pracował też w EY-u, czy potem jeszcze w dwóch innych firmach doradztwa podatkowego. Gruza w swoim CV ma też wątek bycia współzałożycielem i ekspertem Stowarzyszenia Republikanie, powiązanego z prawicowo-wolnościową Fundacją Republikańską. Pakiet praworządności podatkowej, który opracował, był prezentowany na kongresie programowym PiSu, Myśląc Polska. I Gruza był tam w gronie ekspertów zaproszonych przez Beatę Szydło. Niedługo później zostaje wiceministrem w likwidowanym resorcie skarbu, na czele którego stoi wtedy Dawid Jackiewicz. Po kilku miesiącach przechodzi do resortu finansów, na czele którego stał wtedy Mateusz Morawiecki. To tutaj, zdaje się, osiąga największe sukcesy, bo Paweł Gruza, pamiętajmy, odpowiadał za uszczelnienie systemu podatkowego. Wówczas jeden z priorytetów rządu wprowadzał mechanizm podzielonej płatności, wprowadzał STIR, czyli system sprawdzający rachunki bankowe pod kątem wyłudzeń skarbowych. Gdy w 2018 roku Morawiecki opuszczał resort finansów, na korytarzach ministerstwa mówiło się, że to Gruza może pokierować ministerstwem w nagrodę za sprawne przeprowadzenie zmian podatkowych. Tak się nie stało, bo na czele stanęła Teresa Czerwińska, z którą Gruza się nie dogadywał. To były dwa silne charaktery. No i po kilku miesiącach współpracy Gruza wrócił do biznesu, czyli KGHM.
Zatrzymajmy się na chwilę na tym wątku rządowym. Ja pamiętam tamten czas jako osoba, która tak trochę z doskoku śledzi ten sektor finansowy, ale zawodowo się nim nie zajmuje. Ale Gruza był wtedy jednak osobą z pierwszych stron gazet. Poniekąd wynikało to z tego, że uszczelnienie systemu podatkowego było jednym ze sztandarowych projektów PiSu i do dzisiaj słyszymy jakieś echa tych działań się odbijają. No właśnie, a jak byśmy ocenili działania Gruzy w rządzie? Czy to był człowiek, który raczej kierował się w swoich działaniach interesem politycznym, czy raczej rynek go zapamiętał jako osobę prorynkową czy probankową?
Myślę, że rynek go zapamiętał jako osobę, która była dość zaangażowana w to, co robi na pewno. Jako osoba, która w obliczu postawionego zadania, jakim było uszczelnianie systemu podatkowego, walka z mafiami VAT-owskimi, sprawdziła się na tym stanowisku, ściągała z rynku do departamentów w Ministerstwie Finansów profesjonalistów. Oczywiście to był priorytet rządu w tamtym czasie, bo trzeba było też jakoś finansować wydatki socjalne. No ale Gruza w obliczu postawionego zadania, wydaje się, że on temu zadaniu sprostał. Jak rozmawiam z różnymi osobami, które wtedy pracowały w Ministerstwie Finansów, czy które przyglądały się jego pracy, no to generalnie mówi się, że wykonał tam dobrą robotę.
Całkiem dobre oceny, które zbierał, tak jak powiedziałeś, zaowocowały doniesieniami o tym, że może zostać ministrem finansów. Już wiemy, że ostatecznie do tego nie doszło. Ministrą zostaje Teresa Czerwińska, z czasem Gruza odchodzi z rządu i jak wiemy, znika z pierwszych stron gazet i docieramy do momentu, w którym Gruza odnajduje się w KGHM. Tu może ja dopowiem, jako że z racji mojej specjalizacji miałem możliwość śledzić jego poczynania w miedziowej grupie. Gruza odpowiadał w niej za aktywa zagraniczne, które KGHM ma rozlokowane w Kanadzie, USA i Chile. Te ostatnie są najważniejsze, ponieważ znajduje się tam kopalnia miedzi Sierra Gorda. W branży zwykle chwalono Gruzę za wysokie kwalifikacje i zaangażowanie w powierzone mu zadanie, mimo że przychodząc do KGHM no nie uchodził za specjalistę od tych spraw. Tak jak powiedzieliśmy, Gruza zna się na podatkach, zna się na finansach, na wydobyciu miedzi pewnie mniej, ale jednak doceniano jego zapał do pracy i zaangażowanie w to, żeby tą wiedzę posiąść. I jako największy sukces Gruzy nasze źródła wskazują osiągnięcie dodatnich wyników finansowych właśnie przez kopalnię miedzi Sierra Gorda. To zakład, który został uruchomiony w 2014 roku, ale pierwszy zysk w przeliczeniu około 500 milionów złotych kopalnia ta przyniosła dopiero w pierwszym półroczu 2021 roku. Tutaj eksperci przypisują Gruzie też zasługę w tym, że powierzył funkcję dyrektora zarządzającego zakładu Mirosławowi Kidoniowi, który w branży miedziowej uchodzi za specjalistę. Mówi się, że Gruza od strony KGHM całkiem sprawnie, z całą pewnością bezpiecznie dla KGHM przeprowadził proces sprzedaży przez japońską firmę Sumitomo 45% udziałów w Sierra Gordzie. Tutaj KGHM nie skorzystał z prawa pierwokupu, te udziały nabyła australijska spółka South32, ale Gruza KGHM w tym tygodniu opuścił. Tutaj chciałbym cię zapytać, już tak odchodząc od jego bogatego CV, co o Gruzie mówią finansiści, to znaczy jak rynki przyjęły jego powołanie na szefa PKO, szczególnie na tle poprzedniczki, której zarzucano m.in. problemy z decyzyjnością, tak jak powiedziałeś, całkiem duże upolitycznienie.
Paweł Gruza jest dla rynków dużą zagadką. Po pierwsze, nowy szef największego polskiego banku nigdy nie pracował w instytucji finansowej. Dzięki zmianie polityki Komisji Nadzoru Finansowego, która przy wydawaniu zgody na objęcie funkcji prezesa zaczęła brać też pod uwagę doświadczenie w instytucjach sieci bezpieczeństwa finansowego, Gruza wzorem Leszka Skiby i Iwony Dudy taką zgodę KNF-u może dostać. Mówię o zgodzie na objęcie funkcji prezesa banku. Rynek nie skreśla przez to Gruzy, wiedząc, że w dłuższym horyzoncie wprawdzie zarząd określa kierunki rozwoju, jednak to menadżerowie średniego szczebla, dyrektorzy departamentów, dyrektorzy zarządzający koordynują te reformy, przynoszą nowe pomysły, zwracają uwagę zarządu na ewentualne braki. Gruza też nie ma doświadczenia w zarządzaniu dużymi zespołami, ale z drugiej strony widzimy to, o czym mówiłem w Ministerstwie Finansów, ale o czym też, na co też zwróciłeś uwagę przy KGHM-ie. Rynek widzi też, że kiedy Gruza czymś zarządza, to ściąga z rynku profesjonalistów. Znaczy, to są osoby, które nie są z jakiegoś politycznego nadania.
Lubi otaczać się fachowcami.
Nie wiemy, jak będzie teraz z tą decyzyjnością i sprawczością Pawła Gruzy. Gruza jest uważany za prezesa kompromisu. On ma poparcie premiera, Nowogrodzkiej, szefa NBP Adama Glapińskiego. Zasiada w zespole ekspertów Jacka Sasina, a kiedyś był uważany za bliskiego współpracownika Beaty Szydło. Tak naprawdę każdy mógłby o nim powiedzieć, że to jest jego kandydat. To stwarza szanse, to stwarza też zagrożenia. Szansą jest to, że może utrzymać to stanowisko dłużej niż jego poprzednicy, ale z drugiej strony naraża go to na naciski polityków, no bo Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem PKO BP, ma niecałe 30% akcji, no a presja może przybierać na sile w kolejnych miesiącach, biorąc pod uwagę, że w 2023 roku odbędą się wybory parlamentarne, a działania największego polskiego banku mogłyby istotnie wesprzeć politykę gospodarczą rządu.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wątku politycznym i za chwilę przejdziemy do samego PKO. Załóżmy, że Gruza będzie prezesem neutralnym, z tego co też czytałem, to takiej postawy oczekuje rynek, że będzie to taki człowiek kompromisu, nazwijmy to. I życiowe doświadczenie uczy jednak, tak jak zauważyłeś, że z kompromisem to jest tak, że nikt do końca nie jest z niego zadowolony, co rodzi kilka scenariuszy. I po pierwsze, Gruza może zrównoważyć układ sił w PKO i przez jakiś czas, sensowny czas, będzie nieodwoływalny, to znaczy, że żadna z frakcji nie będzie miała na tyle dużo siły, żeby go odwołać, a ewentualne jakieś roszady i ataki w Gruzę będą odbywały się na poziomie wiceprezesów zarządu PKO, czy też na poziomie niższej kadry menedżerskiej. Ale jest też drugi scenariusz, to znaczy, że kiedy już zostanie przypuszczony atak na Gruzę, to nikt go nie będzie bronił, bo nie ma żadnego silnego patrona politycznego. Który scenariusz twoim zdaniem jest bardziej prawdopodobny w tej sytuacji?
Ciężko powiedzieć. Znaczy, obserwując to, co się dzieje w instytucjach finansowych należących do Skarbu Państwa pośrednio czy bezpośrednio, widzę, że czasy, kiedy prezesa powoływało się na dekadę, jak było ze Zbigniewem Jagiełło, się skończyły. Ta karuzela zmian personalnych, ona następuje, ona się kręci. I zakładam, że pewnie będą ataki. Może być tak, że z czasem Paweł Gruza przestanie być kandydatem jakiegoś polityka, mieć poparcie jakiegoś polityka, bo nie będzie chciał zrealizować jakiegoś postulatu, czy nie będą się dogadywać. Analogicznie było z Iwoną Dudą. Ona miała dość silne poparcie Adama Glapińskiego, zarekomendował ją Ministerstwu Aktywów Państwowych i z czasem to poparcie wygasło. Podobnie było z Janem Emerykiem Rościszewskim, więc byłbym pozytywnie zaskoczony, gdyby Paweł Gruza długo został na tym stanowisku i chyba bym chciał, bo jednak dla stabilności zarządzania bankiem dobrze by było, żeby prezesi dłużej na tych stanowiskach pozostawali, zdążyli poznać ten bank, a nie odchodzili z tego banku, zanim ten bank de facto poznają. Natomiast no, obserwacja tego, co się dzieje, skłania do jakiejś takiej refleksji, że może być tak, że za pół roku, rok zobaczymy kolejną zmianę.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi o zarząd PKO? Jak ten krajobraz polityczny się tam przedstawia? Jacy ludzie Gruzę będą otaczali? Pytam, bo zastanawia mnie, na ile Gruza, a co możemy w jakiś sposób wnioskować z jego CV, będzie chciał twoim zdaniem być prezesem jednak niezależnym od polityków, a na ile będzie tym, który będzie przyjmował polecenia z tej czy z innej strony. Czy w ogóle stanowisko szefa PKO, i pytam to jako osoba, która nie śledzi na co dzień poczynań tego banku, stanowisko szefa PKO może być stanowiskiem niezależnym i wybijać się może taki prezes na niezależność?
No w pełni niezależny nie może być. No, Skarb Państwa jest głównym akcjonariuszem PKO BP, a zadaniem zarządu jest osiągać zyski, osiągać dobre wyniki, ale też zgadzać się z tym akcjonariuszem, tak, w swoich działaniach, bo akcjonariusz kontroluje radę nadzorczą.
Myślę, że w ten płynny sposób dobrnęliśmy do właściwej części naszej rozmowy, czyli do tego, co Gruza zrobi, a w zasadzie co może zrobić w PKO. Załóżmy czysto hipotetycznie, że uda mu się przetrwać jakiś sensowny czas na tym stanowisku. Może podzielmy to tak, czym musi zająć się nowy prezes, po drugie, czym będzie chciał się zająć nowy prezes, po trzecie, czego oczekuje rynek i czego powinien Gruza unikać. Zacznijmy od tego pierwszego pytania, to znaczy, czym nowy prezes musi zająć się teraz?
Paweł Gruza musi zająć się pojednaniem frakcji walczących w PKO BP. Ja nie wyobrażam sobie zarządzania bankiem, w którym zarząd gdzieś nie idzie w jednej linii, nie podziela zdania prezesa. Oczywiście można mieć różne pomysły na rozwój tego banku, można się nie zgadzać. Natomiast no tak długoterminowo praca w takim środowisku jest po prostu ciężka i nie mówimy tylko o spółkach Skarbu Państwa, ale generalnie no raczej zarząd powinien mieć jakąś tam spójną wizję i nie kopać pod sobą dołków. Gruza musi godzić interesy i ambicje menadżerów, musi godzić interesy i ambicje polityków ich wspierających, być może ściągnąć do zarządu jakichś stronników, którzy zwiększyliby jego wpływy. Tak było też z Iwoną Dudą.
Iwona Duda walcząc na posiedzeniach zarządu ściągnęła do PKO BP Macieja Brzozowskiego, z którym razem pracowała w Aliorze i wydaje się, że wcześniej chyba też w NBP. Maciej Brzozowski był po prostu zaufaną osobą w zarządzie, która podzielała jakąś wspólną wizję rozwoju tego banku i wyobrażam sobie, że Paweł Gruza może chcieć też ściągnąć taką osobę z rynku. Musi też zatrzymać odejście ekspertów, a być może zacząć ściągać ekspertów z rynku. Przez ponad rok bank opuściło kilkadziesiąt osób pracujących nad dużymi projektami, wykorzystaniem chmury, ekosystemami w aplikacji, też specjaliści od cyberbezpieczeństwa. No a czasy mamy takie, że te ataki czy cyberzagrożenia są nasilone od jakiegoś czasu. Bank zaczął przez to tracić przewagi konkurencyjne i te projekty stanęły lub znacząco spowolniły i zadaniem nowego prezesa powinno być rozpędzenie tego banku na nowo. Jak rozmawiam z analitykami i inwestorami, oni mówią, że PKO BP zaczyna tracić tożsamość, że te wieloletnie, ambitne strategie ogłaszane za kadencji Jagiełły, one są wypierane przez takie działanie siłą rozpędu. Bank potrzebuje wizji, pomysłu, strategii, a nie zmieniania co chwilę nowych prezesów.
Ale strategia banku PKO nowa powstaje.
To jest dobrą okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym wspólnie z akcjonariuszem, wspólnie z całym zarządem i z menadżerami, którzy koordynują różne procesy, widzą jakieś braki banku. Gdzie ten bank powinien podążać? PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Może to jest zastanowienie się nad tym, czy on nie powinien ruszyć za granicę. Może to jest zastanowienie się nad tym, czy chce być jeszcze bardziej cyfrowym bankiem. Bo było tak, że PKO BP chwalił się najlepszą aplikacją bankową w Polsce i rzeczywiście te rozwiązania PKO BP były naśladowane przez prywatnych konkurentów. Teraz widzimy, że no, prywatni konkurenci zaczynają z kolei znowu wyprzedzać PKO BP. Więc to jest zastanowienie się, gdzie chcemy być w czasach wysokiej inflacji, w czasach różnych zagrożeń dla gospodarki, w czasach, gdy mamy biznes na Ukrainie, a trwa wojna. Czy chcemy przejmować jakichś konkurentów, czy chcemy rozwijać się organicznie? Pytałeś też o to, czym nowy prezes będzie chciał się zająć. Biorąc pod uwagę ambicje i zaangażowanie Pawła Gruzy, o czym słyszeliśmy, rozmawiając z naszymi źródłami, to wydaje mi się, że on będzie chciał zrobić duży projekt w tym PKO BP, a nie działanie tą siłą rozpędu. Więc może to jest strategia, może to jest wejście w nowy obszar biznesowy, może to jest jakieś mocniejsze wyjście za granicę, może to jest pomyślenie o cyfryzacji banku pod zupełnie innym kątem niż do tej pory. Czego oczekuje rynek i czego prezes powinien unikać? Rynek oczekuje, że PKO BP będzie backupem, taką ostatnią instytucją ratunkową do ratowania Getinnobil Banku. Puls Biznesu podaje, że w Crédit Agricole jest taki zespół analizujący możliwość przejęcia tego Getinnobil Banku. Wiemy, że ten bank ma ogromną lukę kapitałową, jest nierentowny, a wakacje kredytowe jeszcze bardziej pogarszają jego sytuację. Dobrze by było móc liczyć na PKO BP, gdyby na przykład prywatni gracze z jakiegoś powodu się z tego procesu wycofali. Jakby nie mam żadnych informacji na ten temat, jakoby tak miało być, natomiast no, o tym, że PKO BP jest takim naturalnym kandydatem do przyjęcia Getinnobil Banku w takim procesie, do uratowania sektora przed tym dużym zagrożeniem, jakim byłoby upadłość Getinnobil Banku, to mógłby być taki duży projekt i też uratowanie sektora, ale też działanie, które myślę byłoby dobrze odebrane przez rządzących.
Powiedziałeś wcześniej o tym, co musi zrobić Gruza w PKO i pytanie, które teraz zadam, chyba powinno paść wcześniej, ale zadam je teraz. To znaczy, w jakiej on w ogóle kondycji przejmuje bank PKO? Powiedziałeś, że bank traci trochę grunt pod nogami. Jakbyś mógł rozwinąć ten wątek, na czym to w szczegółach polega?
Bank zmaga się z wysokimi i jednorazowymi kosztami, bo nie dość, że w drugim kwartale wyniki będą 18 sierpnia, więc wtedy poznamy szczegóły,
ale w drugim kwartale bank wpłaci dużo na fundusz pomocowy dla sektora, zawiąże też rezerwy na kredyty frankowe. W trzecim kwartale będzie miał koszty związane z wakacjami kredytowymi. PKO BP jest największym kredytodawcą mieszkaniowym w Polsce, więc te koszty też będą największe. Mówi się o około 3 miliardach, a maksymalnie 4,8 miliarda przy 100% partycypacji. 100% partycypacji oznacza, że 100% klientów uprawnionych do tego korzysta z wakacji kredytowych. Do tego mamy składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Generalnie bardzo dużo różnych działań wymuszonych regulacjami. Mamy też podnoszenie oprocentowania depozytów, a dodatkowo też nie fajną sytuację na rynku, bo stopy procentowe są już na dość wysokim poziomie i mogą zacząć się problemy ze spłatą tych kredytów. Na razie mamy wakacje kredytowe, które oddalają trochę w czasie ten problem. Bank musi trochę pomyśleć, gdzie szukać dodatkowych źródeł dochodów na przykład, jak sobie zapewniać wysoką rentowność w czasach, kiedy takie tsunami regulacyjne nadchodzi i które może nadejść, no bo mamy rok do wyborów parlamentarnych i łatwo sobie wyobrazić, że politycy mogą mieć jeszcze jakiś pomysł na to, żeby banki zapłaciły za jakiś pomysł ratowania kredytobiorców na przykład.
To może to jest taka prawdziwa misja gruzy w PKO? To znaczy on musi po prostu przeprowadzić ten bank przez ultra trudny czas, w którym jego właściciel rzuca mu niemałe kłody pod nogi. No i on musi sprawić, żebyśmy za rok, może dwa, może więcej, mówili o PKO, że to jest po prostu bank, a nie banczek, który nie dość, że jest na pasku polityków, to jeszcze na jakiejś równi pochyły pod kątem jego kondycji szeroko pojętej rynkowej. Czy po prostu gruza musi to PKO przestawić na takie tory, żeby uodpornić instytucję, którą zarządza na, czy z jednej strony pomysły polityków, z drugiej, tak jak powiedziałeś, jednak coraz trudniejsze warunki rynkowe.
Zdecydowanie to jest coś, przed czym Paweł Gruza, przed jakim wyzwaniem Paweł Gruza stanie i będzie musiał sobie z tym poradzić. I rzeczywiście to może być ten jego duży projekt, któremu się odda, czyli no właśnie uczynienie tego banku bardziej rentownym, bardziej odpornym w świecie takich regulacji. Czasem skala ma znaczenie. To, że PKO BP płaci bardzo dużo za wakacje kredytowe czy wyroki sądów w związku z kredytami frankowymi, to oczywiście są bardzo duże kwoty, ale to nie wpływa aż tak mocno długoterminowo na rentowność tego banku, jak na przykład na rentowność Getin Noble Banku czy banku Millennium, które są po prostu mniejsze i dla których takie koszty stanowią większą część ich zysków. Pewnie budowanie takiej odporności, pewnie budowanie jakiejś skali, szukanie nowych przewag konkurencyjnych, szukanie nowych pomysłów, dywersyfikacja też przychodów, bo na razie mamy wysokie stopy procentowe, ale one kiedyś spadną, stopy raz rosną, raz spadają. Uodpornienie banku na takie środowisko, na przykład poprzez jakieś zwiększanie dochodów z opłat i prowizji, które mogłyby trochę bardziej ciągnąć wyniki w czasach niskich stóp procentowych.
Tak, staram się trochę przewidzieć, co się znajdzie w tej nowej strategii PKO. I w sektorze energetycznym to jest takie modne określenie filary strategii. No i powiedzmy, że tym pierwszym filarem strategii PKO to będzie właśnie uodpornienie banku na trudne czasy. Z drugiej strony mówisz, bank musi przejść transformację, tak to może publicystycznie nazwijmy, to znaczy musi znaleźć nowe źródła gotówki w kraju albo za granicą. Przy okazji mamy super trudny czas gospodarczy w ogóle dla całego sektora, już nawet niekoniecznie związany z działaniami tego czy innego rządu, tylko po prostu zwyczajnie od banków bardzo dużo się wymaga, bo mamy chociażby konieczność finansowania olbrzymich inwestycji, które mogą być nawet oderwane od ambicji polityków, ale są konieczne, na przykład związane z transformacją klimatyczną, z uniezależnieniem gospodarki od Rosji, to ciągnie za sobą szereg procesów, które ktoś musi finansować. I tu właśnie pojawia się rola banków, bo to one mają gotówkę. I teraz zastanawiam się, czy ty podzielasz mój, jakby nie było, laicki pogląd, czy ty byś jednak widział rolę takiego banku jak PKO, właśnie głównie w tym sektorze finansowym, czyli mówiąc krótko, gramy do bazy, umacniamy się tam, gdzie jesteśmy, odrabiamy straty, które ponieśliśmy, czy właśnie wychodzimy w nowe sektory i dostosowujemy się jednak do tego, czego wymaga od nas świat.
Wydaje mi się, że to jest taka strategia dostosowawcza do świata. Banki bardzo lubią w ogóle mówić o tym, że ich działania są podyktowane decyzjami klientów. To, że banki mocno stawiają na rozwój aplikacji, na rozwój bankowości elektronicznej, jest podyktowane tym, że klienci cenią sobie wygodę i wolą mieć to wszystko w swoim telefonie na przykład. też działania dotyczące zielonego finansowania. Inwestorzy chętnie inwestują teraz w zielone obligacje, zielone papiery wartościowe. Widzę taką misję jakąś stojącą przed PKO BP, że PKO BP jest bankiem, który jako największy podmiot w Polsce może wyznaczać te trendy w systemie bankowym. I tak jak się działo z cyfryzacją i z ICO, tak jak było z powstaniem Blika, który przecież powstał z inicjatywy Zbigniewa Jegiełły i PKO BP, to widzę też taką rolę przy propagowaniu kredytów na stałą stopę procentową. Jeżeli będziemy utrzymywać kredyty na zmienną stopę procentową i nadal udzielać ich masowo, no to narażamy się na to, że za 4-5 lat przy kolejnych wyborach parlamentarnych możemy mieć to samo. Znowu przyjdą politycy i znowu nam zrobią wakacje kredytowe. To nie jest stabilne prowadzenie biznesu, to nie jest bezpieczeństwo klientów, to jest bardzo duża nieprzewidywalność. Tak, odpowiadanie na potrzeby gospodarki, odpowiadanie na potrzeby klientów, odpowiadanie na potrzeby związane z zielonym finansowaniem, ograniczaniem emisji.
I zwiększenie dystansu do konkurencji, a w zasadzie dystansu konkurencji do PKO, czyli odzyskanie tej palmy pierwszeństwa, w zasadzie umocnienie jej, no bo tą palmę pierwszeństwa wciąż PKO dzierży. Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie na tym etapie przewidzieć, o czym będą mówiły najbliższe, czy pierwsze raporty bieżące banku PKO po tym, jak Paweł Gruza już na dobre rozsiądzie się w fotelu. To znaczy, na czym w takiej pierwszej kolejności twoim zdaniem skupi? Bo to, co mówimy, to są tak naprawdę wyzwania w skali, no trochę makro. A on wchodzi do zarządu i musi o czymś zdecydować.
Na początku na pewno zobaczymy wyniki finansowe PKO BP za drugi kwartał i Paweł Gruza prawdopodobnie będzie już wtedy na tej konferencji wynikowej występował w tej roli nowego szefa czy pełniącego obowiązki prezesa PKO BP, więc może da się poznać akcjonariuszom czy analitykom. Nie przewiduję, że zobaczymy wtedy już jakieś pomysły. Mam też świadomość tego, że osoba, która też nie pracowała wcześniej w instytucji finansowej, musi się po prostu tego nauczyć. Nauczyć się tego banku, dowiedzieć się, jak to funkcjonuje, dowiedzieć się, nad jakimi kluczowymi projektami obecnie bank pracuje, chce pracować, co rozwija, co zostało zatrzymane. I nie jest to żaden zarzut, tylko naturalna kolej rzeczy. No pewnie osobie, która w innym banku pracowała wcześniej, byłoby łatwiej, no bo śledziłaby poczynania PKO BP. Natomiast ja nie spodziewam się jakichś takich szybkich działań, także personalnych. Nie wydaje mi się, że zobaczymy coś, być może poza jakimiś pojedynczymi odejściami, przyjściami, ale dużej zmiany wpływu w banku w najbliższych dniach nie powinniśmy zobaczyć. Chociaż no tak jak mówiłem, no spodziewam się, że Paweł Gruza ściągnie jakiegoś eksperta z rynku do tego, żeby mu pomagał, czy w zarządzie, czy też na jakieś stanowiska dyrektorskie. Bank ma dużo wakatów, a potrzebuje ekspertów, którzy myślą w perspektywie wieloletniej, a nie w perspektywie otrzymania wynagrodzenia i posiedzenia sobie na stanowisku dyrektorskim przez kilka miesięcy i odejścia z tego banku.
Podsumowując naszą rozmowę, można powiedzieć, że spodziewamy się ewolucji, a nie rewolucji w banku. Spodziewamy się raczej, przynajmniej na początku, zachowania status quo, jeżeli chodzi o aspekt polityczny. Spodziewamy się tego, że Gruza raczej skupi się na budowie odporności banku na niekorzystne dla nie tylko PKO, ale dla całego sektora bankowego procesy, zarówno polityczne, jak i właśnie rynkowe, czy gospodarcze, mówiąc szerzej. No i tego, że będzie próbował sprawić, że PKO wróci na zaszczytne mu mniej lub bardziej, ale jednak miejsce i że będzie po prostu tym największym bankiem w Polsce, z którym od lat tak naprawdę jest utożsamiana duża część naszej gospodarki. Będziemy te procesy obserwować, na pewno będziemy do nich wracać, będziemy też śledzić raporty bieżące banku PKO. Piotrze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.